Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Codzienność jaka jest, każdy widzi, jesień niewątpliwie, zima idzie. Są tacy, którzy żyją wciąż wspomnieniami z wakacji, minionych chwil, urlopów, wędrówek. Jestem w studiu z dwoma facetami, którzy nie dość, że urządzili sobie górską wyprawę, to połączyli ją z modlitwą i wartościami duchowymi. Jak łączy się duchowość wojskowa z duchowością odnowy w Duchu Świętym? Będę rozmawiał z dwoma członkami Wojska Gedeona, gałęzi dorosłej, męskiej, Krzysztof Rychlik i Mariusz Gawroński. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Wojsko Gedeona to nie jest taka zabawa dla dzieci?
Nasi ojcowie założyciele, ksiądz Leszek Pierkowski, ksiądz Bogdan Pawłowski, których serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca.
Pozdrawiamy.
Szukali jakiegoś wspólnego mianownika dla swoich wcześniejszych chyba doświadczeń, tak przynajmniej oni o to opowiadają, mm-hmm. Tak to wybrzmiewa w dokumentach wspólnoty. Szukali połączenia oazy, znaczy wartości związanych z oazą, z harcerstwem, z odnową w Duchu Świętym i gdzieś tam Pan Bóg i Duch Święty pokierował w stronę takiej wspólnoty. Mi o tyle to jak gdyby jest bliskie te ideały, że jestem instruktorem harcerskim, więc gdzieś jak czytam, jak słyszę o tym, że pewne elementy z tego harcerstwa są zaczerpnięte i my też tego doświadczamy, mhm. Może bardziej młodzież oczywiście, no to jest to dla mnie jakoś też istotne.
Okej, okay. Gdyby porównywać Wojsko Gedeona z harcerstwem, mamy pewne elementy umundurowania, emblematy, jakieś takie wspólne, przynajmniej zewnętrzne cechy, tak? Jeśli ktoś należy do Wojska Gedeona, młodzież widzę chętnie chodzi w gedeonowych koszulkach czy polarach. Co jeszcze wspólnego z harcerstwem ma Wojsko Gedeona, gdyby tak porównać? Instruktor harcerski jak to widzi? Części wspólne.
To znaczy tak, no, oczywiście w gałęzi małżeńskiej, do której my należymy, tych elementów, które są wykorzystywane w gałęzi młodzieżowej, nie ma aż tak dużo. Dlatego, mm-hmm. że chociażby tych elementów mundurowania, beretów, my jako już dorośli, myślę, że nie ma po prostu potrzeby takiej formuły po prostu, aha. tych zewnętrznych oznak. Oczywiście elementy takie, które nas gdzieś tam jednoczą, czyli logo, które też no, nie jest przypadkowe wspólnoty, jakieś oznaczenia takie, które nosimy czy na bluzach polarowych, czy na koszulkach, są jakoś istotne, bo myślę, że każdy z nas, kto funkcjonuje w jakiejś grupie, chce mieć takie elementy, które gdzieś tam
identyfikują,
utożsamiają.
Na pewno jest to prostsze. Natomiast To, co chyba gdzieś jest najistotniejsze, pewnie w każdej wspólnocie chrześcijańskiej, ale w harcerstwie też, no to patrzenie w jednym kierunku, tak? Mhm. W harcerstwie mamy tutaj bardzo duży nacisk na taki wszechstronny rozwój, wychowanie młodego człowieka na wszystkich płaszczyznach. My we wspólnocie jak gdyby też o tym mówimy, tak? Oczywiście akcent jest większy na Pana Boga z wiadomych powodów. Mhm. Zresztą jako, mam nadzieję, świadomi chrześcijanie chcemy też, żeby rzeczywiście to wszystko było podporządkowane pod Pana Boga. Ale te pozostałe rzeczy, czyli jak gdyby też wszechstronny rozwój i społeczny, i intelektualny, nawet fizyczny, we wspólnocie Wojsko Gedeona też jest obecne, tak jak i w harcerstwie.
Jasne. Mariuszu, jeśli się nie mylę, jesteś troszkę dłużej w wojsku niż Krzysztof, tak? Ile już lat?
Nie.
Prawdopodobnie. Tak mi się wydaje.
Nie. Okej, okay, no generalnie też trafiłem poprzez żonę moją.
O!
Bo szczerze mówiąc, ja byłem sceptycznie nastawiony do takiej wspólnoty na samym początku, aczkolwiek żona jeszcze za czasów sprzed małżeństwa mieli taką wspólnotę u nas w Bielsku, że spotykali się z księdzem, tak? To by takie mm-hmm. raz w miesiącu czy raz w tygodniu spotkania. No jakoś to mnie nie przekonywało wtedy. Już później jak zostaliśmy małżeństwem, żona właśnie tak nawiązała kontakty tak naprawdę z rodzinami, które wyszły z Wojska Gedeona Młodzieżowego, tak? Mhm. No i zaczęły się wyjazdy, na początek tu pod Kutnem mieliśmy...
W Woźniakowie,
tak, takie pierwsze miejsce takich rekolekcji tam wiosennych, jesiennych. No, sceptycznie podszedłem, ale szczerze mówiąc zobaczyłem, że...
żonie się podoba?
Żonie się też podobało, tak, oczywiście, ale może w drugą stronę, coś takiego, że sceptycyzm polegał na tym, że ciekawe, co ci ludzie tam robią. Na czym to wszystko polega, tak? Taka sceptyczne podejście, że mówię, no pewnie tylko się klęczą, modlą i nic więcej, tak? Ale zauważyłem, że takich, żeby źle nie zabrzmiało, wariatów jak ja, jest tam więcej.
Sceptyków.
Sceptyków i niesceptyków, jeśli to nie wszyscy i ten. I tak szczerze mówiąc, bardzo, bardzo się powiązałem z tą wspólnotą. Mówię przez rodzinę, bo i zarówno córka odnalazła tam swoje przeznaczenie.
Proszę bardzo.
No i ja się tam chyba odnalazłem, bo tak na razie, powiedzmy, tak organizacyjnie jakieś rekolekcje, takie rzeczy.
Ile już lat, Mariuszu?
Jakby to tak podliczył, to prawdopodobnie będzie już z 12-14 lat.
To jest kawał czasu, jeśli chodzi o samo istnienie Wojska Gedeona w diecezji, bo przypomnę, 20 lat w tym roku było, tak?
13 października.
To chyba pierwszy przypadek, kiedy do grupy wojskowej kobieta zaciągnęła mężczyznę, ale...
Jeśli mogę wejść w słowo, to chyba tych przypadków było więcej.
Tak?
Bo myślę, że to... to jest chyba też symptomatyczne, jeśli chodzi w ogóle o wspólnoty chrześcijańskie, że jednak kobiety chyba, tak przynajmniej z moich doświadczeń wynika i takich obserwacji, że jednak mają chyba... większą łatwość wchodzenia w takie formalne wspólnoty. Mhm. Tak jak patrzę na naszych przyjaciół ze wspólnoty, to pewnie...
Przeważnie to kobiety wciągają.
Ośmieliłbym się zaryzykować stwierdzenie, że chyba jednak większość mężczyzn zostało wciągnięte przez małżonki.
To pewnie faktycznie tak jest, no bo niektórzy śmieją się, że mamy kościół żeńsko-katolicki, kobiet w kościele więcej, w związku z tym i w tych wspólnotach kościelnych, parafialnych też więcej kobiet, tylko że ta wspólnota nazywa się wojsko i wydawałoby się, że to dla facetów. Ale ci słuchacze, którzy słuchają naszej audycji, wiedzą, że we wspólnocie Wojska Gedeon szczególnie spotykałem się z młodzieżą, są i dziewczyny, i chłopaki. I jest to wspólnota dla każdego. Ja pamiętam pierwsze spotkania, wyjazdy z założycielami, księdzem Pawłowskim, księdzem Piórkowskim, kiedy to jeszcze się wojskiem nie nazywało, ale rzeczywiście, dla mnie fenomenem było to, jak oni się wzajemnie uzupełniali. Dobry i zły policjant, tak? Odnowa w Duchu Świętym, czyli ksiądz Lech, i wojsko, harcerstwo, dryl, musztra, ksiądz Bogdan.
Nadal tak jest.
Nadal tak jest.
Potwierdzamy.
Myślę, że to jest też taki fenomen na skalę ogólnopolską, gdzie dwóch założycieli tak fajnie się uzupełnia, również nie tylko osobowościowo, ale w ogóle w strukturze ruchu i charakterze całego zgromadzenia. Krzysztofie, twoje pierwsze kontakty z Wojskiem Gedeona to były też przez małżonkę?
Tak, to znaczy wspólnie zostaliśmy zaproszeni jako małżeństwo, bo to był taki moment w naszej formacji duchowej i posłudze w kościele. Mianowicie gdzieś 17 lat temu stawialiśmy swoje pierwsze kroki jako doradcy życia rodzinnego, będąc już małżeństwem, tak obydwoje. Byliśmy na kursie dla doradców życia małżeńskiego, zostaliśmy poproszeni i zaproszeni wtedy przez naszego proboszcza ówczesnego w Gradzanowie, księdza Romka. I pojechaliśmy na ten kurs do Metanoi i tam poznaliśmy małżeństwo Sławka i Małgosię Tomczaków, którzy, widząc tutaj trochę ewenement, bo mimo wszystko na kursach dla doradców, doradcami są najczęściej kobiety albo w ogóle pojedyncze osoby, a tutaj jedno z pierwszych małżeństw, które gdzieś tam chciało razem posługiwać. No i na tyle gdzieś tam zaiskrzyło między nami, że konkluzja między innymi na zakończenie kursu była taka, że zaprosili nas na rekolekcję wspólnoty właśnie małżeństw Wojska Gedeona. I oczywiście, tak jak Mariusz tutaj powiedział, ja też byłem sceptycznie do tego podszedłem.
Już wtedy działałeś w harcerstwie, przerwę ci?
Tak, ja w harcerstwie w zasadzie całe życie od 1983 roku funkcjonuję, więc...
Rozumiem.
W zasadzie większość życia jest związana z harcerstwem, tak? Natomiast nasze doświadczenia wspólnotowe były bardziej związane z Salezjanami. Ja zawsze się śmieję, że połowa mojego serca to jest salezjańska.
Sarwell?
Nie, znaczy posługiwaliśmy też muzycznie tutaj w duszpasterstwie akademickim Petroklezja. Mhm. Tutaj też się poznaliśmy jako no, wcześniej chłopak, dziewczyna, później narzeczeni i zawiązaliśmy rodzinę. Ale jak gdyby taka wspólnotowość nie była nam obca, tak? Natomiast to było jak gdyby coś innego, co gdzieś pewnie w pierwszym momencie bliższe było mojej żonie, natomiast no, nie zmienia faktu, że jak pojechałem, to miałem takie samo odczucie jak Mariusz. Wydawało mi się, że no co ja tam będę robił, tak? Okazuje się, że w zasadzie wszystkich, których spotkaliśmy, to ludzie z krwi i kości, twardo stąpający po ziemi, zapatrzeni w Pana Boga, mam nadzieję, tak samo jak i mi. My i tyle.
Ale żeby to w ogóle mogło zaiskrzyć, rozumiem taki męski sceptycyzm, jeśli chodzi o tego typu spotkania formacyjne, religijne, ale musiało być jakieś otwarcie na Pana Boga, że zaiskrzyło. Jeśli chodzi o waszą młodość, czy dzieciństwo, takie wrażliwość na Pana Boga, nie wiem, pobożność, modlitwę, kontakt z Panem Bogiem. Jak to się układało?
To Mariusz? Znaczy, tak jak w moim przypadku, ja to... przeważnie było to w ten sposób, że była to tradycja taka rodzinna. Tak? Mm-hmm. Babcia jako, powiedzmy, głowa rodziny, niedziela do kościoła. Nie ma, że pogoda nie ta, aha, czy coś. W niedzielę do kościoła trzeba iść. Tak? I tak naprawdę to była taka bardziej wiara tradycyjna. Aczkolwiek pielgrzymki, jakieś rekolekcje, czy tak szkoła średnia, czy coś, to nie było czegoś takiego. Tak to było, przynajmniej na moim etapie życia, nie było to takie rozpropagowane, albo przynajmniej nie byłem, że tak powiem...
Zainteresowany za bardzo.
Albo zainteresowany, albo wokół mnie nie było takiego środowiska, tak? I tak szczerze mówiąc, ale na pielgrzymki jak najbardziej chodziłem, całą szkołę średnią przechodziliśmy do Częstochowy, to były wtedy pielgrzymki de facto, nie tak jak teraz. Sorry, przepraszam, ale...
Ci, którzy pamiętają, tak.
Jest mówią, że zdecydowanie mniejsza, tak?
Wtedy to były pielgrzymki.
Kiedyś to były po prostu eskapady, tak jakby pół miasta wychodziło.
Jak wędrówka ludu wybranego przez pustynię.
Tak, dokładnie. A później poprzez studia we Wrocławiu też tam nic nie odnalazłem tak dla siebie, ale później mnie żona, że tak powiem, już obecna żona, tak? Mhm. Ale ona zawsze była tak bliżej kościoła. Może tak, usystematyzowała moje życie duchowe. Pomogła mi usystematyzować to, tak? Ale tak jak powiedziałem, no na początku sceptycyzm co do tego, no bo jak to facet, tak? Twardo podchodzi, co tam jest do roboty, co jest do ogarnięcia, tak? Ja jestem przynajmniej zadaniowy.
Jak jest coś do zrobienia, to ja chętnie.
Ja to chętnie zrobię, tak, nie ma problemu. Nie widzę nic naprzeciwko, tak? Ale jakoś tak, że przekonałem się. Zarówno ksiądz Bogdan, jak i ksiądz Leszek okazali się takimi przywódcami, może to za dużo powiedziałem.
Liderami, tak.
Mhm. Liderami, którzy przekonali mnie do siebie, a zwłaszcza może ksiądz Bogdan swoją osobowością.
Tak, ten wojskowy.
Tak. Później córka właśnie też dorasta przecież cały czas w tym naszym trybie życia. Aha. Poprzez wspólnotowe życie. No i powiem tak, no jestem zaszczycony, bo dołączyła do wojska Gideona, do młodzieży uczestniczy i nawet wybiera się w następnym roku, tak, na Światowe Dni Młodzieży, więc tak. Aha. Widać, że Pan Bóg pracuje. No tak daje sobie jednak znać. I tak widzimy te efekty tego wszystkiego, tak? Mhm. Że wspólnota ma to do siebie, że współpraca ludzi jedni do drugich, tak, rozmowy, no tak mamy taką większą otwartość też między sobą. Dodatkowo jeszcze tak jak my na przykład w Bielsku, ale to nie jesteśmy jedni, bo tak powiedzmy są części tak rozrzucone tego naszego wojska. Spotykamy się na przykład co piątek na lekcjo o Divina, tak?
Czytanie Pisma Świętego. Mhm.
Dokładnie. Akurat nam się teraz trafił fajnej wikary w Bielsku.
Ksiądz Grzegorz, pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy jak najbardziej. Który, tak naprawdę to on wyszedł z inicjatywą, a my żeśmy tylko znajomi wiśniewscy, którzy byli tu księdza wcześniej.
A również pozdrawiamy, tak.
Pociągnęli światowi, tak. I się wszystko, i tryby załączyły, tak? Mhm. Więc piątkowe spotkania obowiązkowe. Jak się zdarzy, że czasami nasze kobiety wyjeżdżają do księdza Bogdana na rekolekcje dla kobiet.
Mhm, bo są i takie.
No to my sobie alternatywę znajdujemy, idziemy na przykład na miasto. Bierzemy księdza, idziemy na miasto.
I nie ma telefonów? No i... Gdzie tam chodzicie? Gdzie jesteś?
Chyba w drugą stronę powinno być. Nie, tam ksiądz Bogdan dobrze pilnuje, a my z drugiej strony się dobrze pilnujemy tutaj, więc...
Fajnie. Krzysztofie, jeśli chodzi o... Znów wrócę do harcerstwa, bo wiemy, że mamy Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Ta druga gałąź harcerska w Polsce jest bardziej nastawiona na formację religijną, czy w ogóle na odniesienie do Pana Boga. Którą gałąź reprezentujesz?
Od zawsze Związek Harcerstwa Polskiego, aczkolwiek chyba z tą tezą bym się nie do końca zgodził.
No właśnie, powiedzmy, na czym polega różnica? Nie było jeszcze u nas przedstawicieli ZHR-u na antenie.
Znaczy powiem tak, no akcent rzeczywiście gdzieś w dokumentach, może w kształtowaniu takim globalnym, być może jest widoczny, tak. Natomiast w takiej śródrocznej pracy poszczególnych jednostek, oczywiście to zależy tak naprawdę od indywidualnych doświadczeń, przede wszystkim liderów, tak, drużynowych. Ale jeśli lider drużynowy jest świadomy tego, w jaki sposób te sumienia młodych osób mają być kształtowane, w jaki sposób mają być prowadzeni i że nie może po prostu w tym kształtowaniu zabraknąć Pana Boga, no to nie ma obawy o to po prostu, że to będzie harcerstwo bez Pana Boga. Tak?
Aha.
Mimo nawet tych zawirowań, które się u nas w związku pojawiły, chociażby w tym roku, gdzie wprowadzono alternatywną rotę bez Pana Boga, to tak z moich obserwacji, doświadczeń wynika, że jednak tradycyjna formuła przyrzeczenia harcerskiego, gdzie się ślubuje między innymi Panu Bogu, jest cały czas obecna, że harcerze uczestniczą no nie tylko w uroczystościach, ale są też kształtowani w zakresie duchowości i religijności. Działają wydziały duszpasterskie, znaczy powiedzmy do wychowania religijnego i duchowego. Mamy też swoich kapelanów, więc no, ja przynajmniej nie znam moje doświadczenie w harcerstwie. No, nie było nigdy takie, że było bez Pana Boga. Ja zresztą też, jak prowadząc drużynę harcerską na terenie parafii Świętej Jadwigi Królowej w Płocku, kilkanaście, bądź może już kilkadziesiąt lat temu, też nie wyobrażałem sobie, żeby po prostu działać od tak sobie bez Pana Boga. Tak.
Czyli te wartości, Bóg, honor ojczyzna, gdzieś tam coś z tego było również w wojsku Gedeona. Jak doszło do spotkania, kontaktu, czy jak dojrzewało w tobie, Krzysztofie, to pragnienie kontaktu z Panem Bogiem?
Znaczy, to jest oczywiście proces. Znaczy, pewnie gdyby mnie zapytać kilka lat temu o moment nawrócenia, to bym pewnie wskazał jakiś tam jeden moment, tak, nawrócenia. Natomiast z perspektywy gdzieś tam kolejnych lat bycia we wspólnocie, bycia we wspólnocie Kościoła, ale takim bardziej świadomym, no to mam świadomość, że tych momentów nawrócenia w zasadzie no, jest znacznie więcej, jeśli by nie powiedzieć, że w zasadzie codziennie gdzieś tam o to nawrócenie się ocieramy, więc myślę, że człowiek jest tak skonstruowany, nie przez przypadek oczywiście, tak, że ten pierwiastek boski w nas jest i to pragnienie po prostu Boga w nas jest. Ono czasem jest zagłuszane przez różne rzeczy, ale myślę, że oczywiście to też jest łaska, że po prostu takie pragnienia się rodzą w sercu pójścia za Panem Bogiem bez względu na to, jakie jest powołanie, czy to jest powołanie do kapłaństwa, czy to powołanie do życia rodzinnego, czy też do życia samotnego. To jednak myślę, że jesteśmy po prostu zwyczajnie stworzeni do tego, żeby po prostu za tym Panem Bogiem pójść, żeby być zbawieni.
Jak powiedział święty Augustyn, powołałeś nas, Panie, skierowałeś nas ku sobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Gdzieś to pragnienie Pana Boga jest w każdym z nas. Postawimy sobie tutaj krótki przecinek muzyczny. Niech to będzie mocny przecinek muzyczny. Rok bojowy.
modlitwa to jest właśnie tęcza. Gdy obudzić się i przestać iść, gdy bezmyślnie w swoich grzechach wciąż trwasz, nie zmieni się nic. Czas jest chwilą, przecież dobrze to wiesz. Twoje szczęście to jest to, czego chcesz. Gdy nie przyznasz się, że wiary ci brak, upadniesz i tak.
Siłę masz na co dzień tak. Jeśli kroczysz w nim i trwasz,
oh yeah!
Bogu nie zawiedziesz się.
Świętość w codzienności.
Myślę, że muzyka jak najbardziej pasująca do kontekstu naszej dzisiejszej audycji, bo przedstawiciele grupy, która zwie się Wojskiem Gedeona, no i dwóch mężczyzn, którzy formują swoją męską naturę właśnie w tej grupie formacyjnej. Krzysztof Rychlik i Mariusz Gawroński to przedstawiciele tej dorosłej gałęzi, męskiej gałęzi Wojska Gedeona. Mariusz, mówiłeś w poprzedniej części, że twoja córka zainteresowała się wojskiem, czyli jest takie spojrzenie w przyszłość, że chwyciła tę pasję swoich rodziców, swojego ojca. Co ona widzi w Wojsku Gedeona? Dlaczego ona tam chodzi? Mówi czasami?
Ciężko powiedzieć, bo jest tak samo otwarta jak i ja, czyli
coś
nie
tobie,
do końca.
Coś
nie do końca. Ale uważam, że to jest pokłosie tego, że nasze dzieci na wyjazdach rekolekcyjnych, spotkaniach rekolekcyjnych, spotkaniach w domach, po prostu się bardzo dobrze znają i tak naprawdę ta ekipa dalej idzie razem, tak? Bo część tego młodego Wojska Gedeona to są nasze dzieci, które wspólnie mają swoje wyjazdy. Wyjazdy zarówno na narty wyjeżdżają, na wakacje wyjeżdżają też rekolekcyjne, tak? Więc tak to gdzieś tam zaiskrzyło. Zobaczyła, że jest, że tak powiem, znalazła swoje
miejsce w kościele.
Miejsce w kościele, swoich właśnie odzwierciedlenie też i osób, którymi może, że tak powiem, na co dzień przebywać, tak? No bo wiadomo, każdy ma różne jakieś tam swoje poglądy, ale akurat tu jest ta ekipa, która mniej więcej współdzieli z nią ten swój sposób życia, tak? Czy oczywiście też i odnośnie Pana Boga, odnośnie też i tańca, i sportu, bo ona jest, że tak powiem, uczestniczką szkoły tańca tutaj w Płocku od wielu, wielu lat uczestniczy. Chodzi, uczęszcza do szkoły tańca i to jest chyba jej największy konik w tym wszystkim. Więc też i dzieli się tą pasją też i na tej wspólnocie, tak? Z dzieciakami się bawią i spędzają czas w ten sposób.
Więc młodzież już świadczyła na naszej antenie, że oni potrafią te swoje pasje młodzieżowe włączać właśnie w modlitwę, że modlą się tańcem, śpiewem, grą, flagami ostatnio też. To jest coś, co może się komuś podobać, szczególnie jeśli chodzi o dziewczynę, bo to zwyczajnie ładnie wygląda i łączy się z takim przeżyciem duchowym.
Tak, a propos tych flag, to mi się właśnie skojarzyło, kiedyś często w Ciechanowie są msze raz w miesiącu i tam też jest taka ekipa tańcząca z
flagami. Fatimskiej, tak jest.
Tak, dokładnie. To kiedyś Natalka właśnie wspomniała, że ona jakby się coś tutaj gdzieś nawiązało, właśnie coś takiego, to ona by mogła zorganizować tą część z flagami.
No właśnie.
Więc to jest to przelanie tej pasji, tak? Że ona by tak tą taneczną część przejęła, tak?
Okazuje się, ruchową. Że nie tylko mężczyźni szukają konkretu we wspólnotach chrześcijańskich, przy naszych parafiach. Młodzież, dziewczyny też chcą coś konkretnego, co je kręci, co się podoba, żeby to robić. Pierwsze wasze rekolekcje Wojska Gedeona, pamiętacie? Chyba, Mariuszu, więcej zaliczyłeś w życiu.
Jeśli chodzi o rekolekcje, to prawdopodobnie tak. No, mnie to tak ciężko powiedzieć, bo tak jak powiedziałem, miałem problemy z detami. Ale te pierwsze, które ja pamiętam, to były właśnie pod Kutnem.
Gdzie to było?
W Woźniakowie, tak. Tam do Ojców Salezjanów jeździliśmy. No ale ze względu na to, że jeszcze ta grupa była dosyć mała i się tam mieściliśmy. W tej chwili, jak bodajże jeszcze w okolicy, przed pandemią próbowaliśmy zorganizować taki wyjazd, no to już jest grupa około 120 osób.
Mówię z o grupie dorosłych.
Tak, z dziećmi, rodziny, tak? Takie rodzinne wyjazdy. No to widać, że ta grupa się rozrasta i coraz ciężej nam znaleźć jakikolwiek ośrodek, zarówno żeby był rozsądny cenowo,
w jednym
jak i
domu
też i żeby się wszyscy tam zmieścili, tak. Więc widać cały czas te efekty, że to nam rośnie, tak? Ciągle się jakieś osoby do nas przyłączają, bo my jesteśmy wspólnotą otwartą, nie ma tutaj paszportów.
Ani egzaminów wstępnych?
Ani egzaminów wstępnych. Po prostu wystarczy otwartość i no i chęć, tak.
No właśnie, powiedzcie, doświadczenia właśnie z rozrostem tej wspólnoty. Był ktoś ostatnio, kto się zainteresował, zapytał, jak to się dzieje? Czy prowadzicie jakąś taką akcję, nie wiem, wychodzicie po mszy świętej, mówicie, tu jest wojsko Gedeona, zapraszamy do nas, czy po prostu ktoś dzwoni do was, czy na fejsie pisze, jak to jest?
Myślę, że staramy się być naturalnymi, tak. Nie ma jako takich, jak chociażby w harcerstwie, akcji naborowych. Raczej staramy się gdzieś, mam nadzieję, swoim życiem pokazywać po prostu przywiązanie do Pana Boga. Chcemy pokazywać też, jak potrafi być fajnie w takiej wspólnocie. Zresztą myślę, że no Mariusz pewnie też by to potwierdził. W zasadzie większość w tej chwili naszych przyjaciół no to są związani ze wspólnotą, tak. W zasadzie zawsze mówię, że to we wspólnocie mamy takie osoby, takie rodziny, takie dzieci. Nie chodzi o to, że że wszyscy jesteśmy idealni, tak, bo to abstrakcja byłaby, tak. Każdy ma z nas jakieś słabości i boryka się z różnymi problemami, ale mamy raczej wspólnie takie poczucie, że to są ludzie, z którymi po prostu zwyczajnie można przejść przez życie. Fajnie żyjąc, tak? To nie znaczy, że jakoś tam lekko, przyjemnie, spędzając tylko na przyjemnościach, tylko po prostu, no tak jak tam być może Pan Bóg sobie zaplanował dla nas. No oczywiście cały czas szukamy tego otwarcia, bo to nie jest tak, oczywiście próbujemy to życie bardzo często układać po swojemu, niekoniecznie po Bożemu, ale gdzieś szukamy po prostu tej otwartości na to. I to jest też fajne, że naprawdę nie potrzeba nam dużo, żeby gdzieś wspólnie coś fajnego móc zrobić, więc to, o czym Mariusz mówił, ta otwartość jest tutaj no, bezcenna, ale świadectwo też życia, jak gdyby tutaj pozwala nam bardzo często wychodzić do innych ludzi, zapraszać ich i gdzieś tam na dłużej się wiązać we wspólnocie właśnie.
Jasne.
Chciałbym dodać właśnie, że tak naprawdę to jest, tak jak Krzysiek tutaj wspomniał, że to jest przez nasz sposób bycia też, tak? Bo wyrażamy się, rozmawiamy i ludzie są zainteresowani czasami. A co to jest? A z czym to się je? I tak na przykład do nas, w Bielsku, do wspólnoty dołączyły właśnie też dwie koleżanki. Też tak się zaczęło właśnie przez jakieś tam rozmowy, a jak tam jest, a co robicie. Właśnie na te piątkowe spotkania, tak? Najpierw jedna, później jej koleżanka się jeszcze dołączyła. No właśnie to jest tak, że na początek zawsze te kobiety się najpierw podłączają.
I ale, to jest ich zadanie w kościele, żyjemy być tym początkiem.
Ktoś musi być pierwszy, jak to powiadają. Więc tak, to bycie sobą i reprezentowanie Pana Boga tak świadomie,
tak, taka naturalność,
to jest najlepszy chyba sposób, właśnie, najlepsza reklama na wszystko.
No, świadczenie o tym, że Pan Bóg żyje, tak, że to nie jest po prostu gdzieś tylko na ołtarzach zamknięty w kościele, tylko po prostu zwyczajnie, no, jest pośród nas, prowadzi nas. Chcemy się na to po prostu otwierać i tym żyć.
Znaczy, właśnie jeszcze bym jeszcze jedną taką rzecz dodał. Dobrym przykładem jest mój najstarszy brat, który jest notabene prawdopodobnie w twoim wieku, Krzysiek,
starszy.
Że ten, starszy nawet? Matko. To ten, to któregoś razu po naszym wyjeździe wakacyjnym, też to były takie wakacje z rekolekcjami połączone, no i mam trzech braci, więc nie waham się ich czasami zabrać ze sobą i wyjeżdżają też. No i któregoś razu Arek powiedział, to była modlitwa jakaś tam wieczorna, wstawiennicza czy coś w tym, już tam zapomniałem. I on mówi, nie wiedziałem, że tak się można modlić, że Kościół może być taki żywy, że msza może być żywa, a nie taka standardowa, że przychodzisz, msza się odprawi, dziękuję, do widzenia, wychodzisz, tak? Tylko, że wszyscy modlą się z całym sobą.
Bierzesz udział w tej
tak.
mszy.
mówię, mężczyzna prawie 50 lat, a dopiero teraz, albo chwilę temu, zauważył, że można się modlić inaczej, bo mam wrażenie, że kiedyś tak naprawdę Kościół był też tak przedstawiany, tak? Że...
No wieki też panowania łaciny w Kościele, której ludzie nie rozumieli często i patrzyli i siedzieli jak na tureckim kazaniu.
Możliwe. A jednak można się widać, że Kościół ma też drugą twarz, tak? Że jednak możemy być żywi. Żywi normalnie, że tak możemy być. No jesteśmy jak najbardziej. Tak.
Wydaje mi się, że to również sprawdza się w odniesieniu do córki, bo ile lat ma córka?
15.
Czyli jestem w wieku buntowniczym, jak wielu mówi. Pewnie ojciec potwierdzi albo nie. Ale dzieci, młodzież patrzy krytycznie. Czy to, co mówią rodzice, zgadza się z tym, co robią. I chyba tutaj jej się to zgadzało, że tata chodzi do kościoła, tata chodzi na grupę, no i tata jest fajnym tatą, dlatego warto się zaangażować. Znaczy,
nieraz się złapałem na czymś takim, że no ale przecież ty robisz to tak. No i się człowiek zastanawia, tak?
Faktycznie
jest obserwacja. Jest obserwacja, jest reakcja, tak? Więc odnośnie kościoła to nikt nikogo specjalnie, że tak powiem, siłą nie zmuszał, tak? Po prostu jest to naturalny jakiś taki tryb. Sama prawdopodobnie zauważyła, tak jak samo jak jej znajomi i ona, że tu jest sens. Coś w tym jest, tak?
Krzysztofie, macie dzieci?
Tak. Mamy czwórkę synów, z tym, że z nami żyje trzech. Jednego mamy dziesięciolatka w niebie.
Po tamtej stronie.
Znaczy, no, krótko z nami tutaj był, bo zaraz po urodzeniu zmarł, ale już w tej chwili ma 10 lat, więc
jeśli chodzi o...
staramy się pamiętać o tym, że mamy czterech synów.
Jasne. Jeśli chodzi o twoją wiarę, to trudne wydarzenie jakoś miało na to wpływ?
Czasem, jak opowiadałem, jeszcze prowadząc zajęcia w ramach doradztwa życia rodzinnego i dzieliliśmy się swoim doświadczeniem z narzeczonymi, i czasem o tym mówiłem, że jedne z najpiękniejszych sytuacji, które mnie spotkały w życiu i takich, no, najlepiej wspominanych, to jest śmierć ojca i śmierć syna, to ludzie się czasem patrzyli na mnie...
To trudne jest.
Jak...
Do zrozumienia.
Na co najmniej, że tak powiem, niezrównoważonego psychicznie, tak? Natomiast myślę, że oczywiście to raz, że to na pewno to nie jest tak, że to jest jakaś moja siła wewnętrzna, czy tam nasza jako małżeństwa, tylko w tym jest po prostu chyba najwięcej, jeśli nie cała łaska, której mogliśmy doświadczyć, ale to wynikało z tego, że tak dużo rzeczy dobrych się działo przy okazji odchodzenia czy taty, czy syna.
Co dobrego można znaleźć w odchodzeniu bliskich? To jest strasznie trudne. Ja też staram się o tym mówić ludziom przy okazji pogrzebu, czy żegnania ich bliskich, zmarłych.
Znaczy to jest rzeczywistość, która przecież nas dotyka codziennie. Tak? I w zasadzie, jeśli się nie uchwycimy, ja zawsze tak mówię, no, gdybym nie miał Pana Boga, to po śmierci kogoś, z kim się jest naprawdę związanym, no, w moim przypadku mówię takie dwa doświadczenia, właśnie straty taty, czy straty syna, no to były w zasadzie takie doświadczenia, które jeśli się nie są przeżywane gdzieś z miłością do Pana Boga i do tych bliskich, no to w zasadzie pozostaje rozpacz, tak? Natomiast ta perspektywa, no nie boję się tego powiedzieć, życia wiecznego, bycia zbawionym, mam nadzieję, kiedyś, no zupełnie zmienia perspektywę po prostu patrzenia na tą śmierć, tak? Jeśli zdamy sobie sprawę, uwierzymy w tą obietnicę i będziemy chcieli po prostu rzeczywiście w tą stronę patrzeć, że się rozstajemy z tymi bliskimi na chwilę, a tak jak powiedziałem, przy okazji ich odchodzenia dzieją się naprawdę piękne rzeczy, takie po prostu przesączone miłością. No to dlaczego trzeba mówić o tym jako o czymś przykrym, tak? Mam zupełnie inne doświadczenia. Być może, mówię, jest to dosyć niezrozumiałe dla innych, ale ja to właśnie tak odczuwam.
Jeśli wierzyć świętemu Pawłowi, to miłość nigdy nie ustaje. To może jest właśnie dokładnie to, że nawet pomimo śmierci możemy kochać i doświadczać miłości tych, których nie ma z nami na tym świecie, a są na tamtym. Zrobił nam się taki suspens w tej pełnej życia dynamiki rozmowie. W takim razie może coś spokojnego, przerywnik muzyczny. A wracamy za chwilę i opowiemy sobie o męskiej wyprawie, która niedawno miała miejsce w wojsku Gedeona i o planach na przyszłość. Świętość w codzienności. Witam w ostatniej części. Audycja Świętość w codzienności. Dzisiaj gości żołnierzy, nie waham się tak powiedzieć. Nie jest to Wojsko Polskie, nie są to Wojska Obrony Terytorialnej, ale jest to Wojsko Gedeona. Grupa, która na naszej antenie gościła już nie raz, ale byli to przedstawiciele młodzieżowej gałęzi, a tutaj mamy doświadczonych w bojach mężczyzn Krzysztof Rychlik i Mariusz Gawroński. Mówiliśmy sobie o tym, jak doszło do waszego kontaktu z Wojskiem Gedeona, co wam to daje, a teraz zapytałbym, jak to się przekłada na życie rodzinne, małżeńskie, bo moim zdaniem każda nasza aktywność religijna powinna pomóc nam spełniać się w naszym powołaniu, czy to w powołaniu małżeńskim, czy w moim powołaniu kapłańskim. Wojsko Gedeona ma jakiś wpływ, przekłada się na wasze relacje z małżonkami, czy z dziećmi? Mariusz.
Znaczy, na pewno się przekłada, z tego względu ja zauważyłem sam po sobie, że dużo zrozumiałem, dużo zauważyłem inaczej, że można żyć inaczej, można realizować pewne rzeczy inaczej, tak? Ale to właśnie duże znaczenie miało konfrontacja z innymi małżeństwami, bo widzimy, że świat nie jest idealny, że każdy jest inny. U nas w wspólnocie jest fajne to, że faktycznie to nie ma dwóch takich samych rodzin. Każdy jest inny, każdy... Jeden drugiego... Znaczy, może powiem od swojej strony. No niektórzy mnie wkurzają, tak? Bo mają swoje podejście do życia. Mhm. Ale to też jest fajne, bo też pokazują, w jaki sposób można żyć, tak? I oczywiście dużo mi to dało, na przykład względem... jak zrozumieć swoją żonę, jak się małżonkowie powinni mniej więcej zrozumieć, tak? Że to nie jest wszystko takie prosto linijne, jakby się wydawało. Mhm. Że od rana do wieczora patrzeć sobie w słodko w oczkach. Życie jest prawdziwe.
Może więc... przed ślubem.
Może przed ślubem. Później mamy prawdziwe życie, tak? Mhm. A więc są różne, najróżniejsze sytuacje, zarówno właśnie aspekty śmierci, aspekty narodzin, aspekty, nie wiem, gorszych dni, no, żyjemy, tak? Mhm. I zderzamy się z tym na co dzień, tak? Mamy też kontakty z innymi ludźmi spoza naszej wspólnoty, które bardzo łatwo nas mogą zranić, tak? Bo zdarzają się też takie sytuacje, bo każdy ma swoje poglądy, każdy ma prawo do tego, żeby mieć swoje poglądy. Ale fajnie jest wtedy tak świadczyć o Panu Bogu, rozmawiając po prostu, przedstawiając swoje racje, albo pokazując, jak ty to robisz, jak ty to rozwiązujesz, takie tematy. Mhm. No, mi się przynajmniej wielokrotnie w pracy zdarzyło, że było zainteresowanie.
Właśnie o to chciałem zapytać, bo mówiliście o tym świadectwie życia waszego i tym zainteresowaniu ludzi. Jestem ciekaw, jak to jest w środowisku zawodowym, bo to jest chyba najtrudniejsze środowisko, jeśli chodzi o świadczenie o naszej wierze. W pracy spotykamy różnych ludzi, czy są nad nami, są pod nami, podwładni, czy zwierzchnicy. Działa to?
Znaczy, jak jesteś sobą, to tak naprawdę może nie zwracasz uwagi, tak? Mhm. Tu jest racja, że każdy jest inny, to fakt. Aczkolwiek ja u siebie, w swoim towarzystwie mam naprawdę fajny team, że... Każdy ma swoje zdanie i każdy jest inny, ale każdy każdego wysłucha. Aczkolwiek czasami bywają takie sytuacje, że no, ci drudzy, jest może ich i więcej, tak? Mają może potężniejsze jakieś argumenty, aczkolwiek nie są na tyle twarde, żeby no, strącić mnie całkowicie, tak? Wytrącić mnie z równowagi, tak? Albo przynajmniej moje poglądy. Więc no, ale fajnie jest tak zderzyć jedne z drugimi.
Sparing.
Na spokojnie sobie przy kawie usiąść i czasami taki sparing urządzić i porozmawiać, tak? Aczkolwiek na pewno najłatwiej to by było płynąć z prądem, nic nie robić.
Rozmawiać o pogodzie.
Rozmawiać po pogodzie, tak, dokładnie. No miejsce pracy jest na pewno takim fajnym miejscem, gdzie można poznać, jest to też takie miejsce, gdzie spędzamy najwięcej czasu, tak, więc tak. Spotykamy różne osoby, w zależności od pracy, którą się wykonuje, ale spotykamy różne sytuacje, w różnych sytuacjach się, że tak powiem, zderzamy, omawiamy pewne sytuacje też codzienne i tutaj wychodzą też i nasze poglądy, tak? Gdzie fajnie można coś przedstawić, zrelacjonować, jak ty to widzisz, jakbyś to zrobił, więc ja nie narzekam. Bardzo, bardzo, bardzo fajne miejsce do przedstawienia samego siebie, jak i Pana Boga.
Szczęśliwy człowiek ma dobrą pracę, którą lubi.
Jeśli mogę, to ja bym jeszcze dodał, że w zasadzie no, oświadczyć można o Panu Bogu wszędzie, ale przede wszystkim w tym wszystkim trzeba być autentyczny. I myślę, że pomijam, że no, oczywiście troszeczkę odwagi chociaż potrzeba w tym wszystkim, tak, żeby jednak podzielić się jakimś swoim doświadczeniem i patrzeniem na życie. Natomiast jeśli jest chociaż odrobina odwagi i przede wszystkim autentyczność i chęć jak gdyby o tym, żeby mówić o tym, ale jednocześnie pokazywać to swoim życiem, przykładem, to wtedy w zasadzie nie ma problemów o tym, żeby takimi doświadczeniami dzielić się w pracy czy zupełnie w innych, nawet całkiem obcych środowiskach.
A o swoim ostatnim wypadzie w góry mówiliście z kolegami z pracy?
Oczywiście, ja myślę, że to akurat jest taki czas, gdzie po pierwsze w pracy wiedzą, że to jest połowa października, to przynajmniej u mnie, wiedzą, że to już jest u mnie zabukowany termin już na kolejny rok. To jest ten czas, kiedy wszyscy wiedzą. Część ludzi się oczywiście dopytuje, a z kolei ja przynajmniej u siebie, w zasadzie co roku próbuję, oczywiście z różnym skutkiem, gdzieś zachęcić do tego, żeby w takiej formie też uczestniczyć. I w zasadzie opowieści już oczywiście po wyjeździe, no to zawsze jest co niemiara, bo jednak to zainteresowanie wędrówką w październiku w gronie mężczyzn, no to jednak to nie jest takie powszechne i jest w odbiorze przyjemne do słuchania, że można po prostu jakoś inaczej. Nie tylko oczywiście z różańcem w ręku, bo w tych wyjazdach w Bieszczady nie tylko i wyłącznie. Oczywiście no Pan Bóg jest tutaj jak zawsze na pierwszym miejscu, tak, ale liczy się też wspólnota, tak. Liczy się zmęczenie, wychodzenie ze swojej strefy komfortu, więc ileś takich czynników, które nam, mężczyznom, są bardzo potrzebne też no, do funkcjonowania takiego codziennego.
No tak, zgadza się. Zawsze październik, że tak powiem, mamy wychodne z domu, wyjeżdżamy w czwartek, obowiązkowa kolacja już tam na miejscu i piątek z samego rana wyjście. No tak jak Krzysiek wspomniał, to jest wyjście jednak ze swojej strefy komfortu ze względu na to, że pogoda jest różna, a my pogody nie planujemy.
To jest trochę wyzwanie.
Pogoda jest z góry narzucona.
Na zdjęciach z ostatniego wypadu widziałem trochę mgły, trochę deszczu.
No tak, ale bywały takie, no, takie wypady, że była śnieżyca z deszczem, więc za drugim razem chyba coś takiego, albo za trzecim się to zdarzyło, że no musieliśmy zejść z trasy ze względu na to, że no przemiękli niektórzy, tak? Później już padły hasła, już tak jakby w wojsku, tak? Weryfikacja, kto z czym jedzie, jakie ubrania, żeby nie było elementów aż tak mocno zaskoczenia, tak? Więc tutaj Krzysiek już zadbał, co trzeba ze sobą zabierać. Około 35-40 coś tam kilometrów zawsze pierwszego dnia się pokonuje.
No nieźle.
Więc to już jest taka dla niektórych, którzy nie mają
jeszcze tak, do tego przewyższenia dużo, tak. Około 2000 metrów, to są Bieszczady.
Wszyscy są sportowcami.
I warunki potrafią też zaskoczyć, jak Mariusz powiedział. No to czasem jest to taka mieszanka, która potrafi naprawdę dać w kość.
Tak? No dobra, i co? I nikt nie pęka?
Nie, to jak nie. To
pada
nie
decyzja, jest... że wycofujemy się z ostatniego wyjazdu. I co? I nie ma narzekania? Nie, chodźmy, nie.
Znaczy coś takiego jak wycofanie się, że tak powiem, już z trasy, tak?
Zorganizowany odwrót, o, tak to nazwijmy.
Nie.
Nie, znaczy
nie było czegoś takiego
tak,
jeszcze.
Zdarzało się oczywiście, że ktoś nie dochodził, tak?
Aha.
Normalne. Aczkolwiek myślę, że dla mężczyzny ten moment, kiedy po prostu musi powiedzieć sobie dość, nie dam rady, jest naprawdę, znaczy może być naprawdę trudny.
Tak? No.
Natomiast... I tutaj chcieliśmy pozdrowić naszego księdza Leszka, co nie?
Tak.
Prawdopodobnie wie, o co chodzi.
natomiast powiem tak, pojawiają się też takie wśród nas doświadczenia, szczególnie kiedy, nie wiem, idziemy pierwszy, drugi, może inaczej, drugi, trzeci, piąty raz, kiedy wszystko się układa w porządku i czasem zyskujemy taką pewność, że ja już w zasadzie tyle razy przeszedłem, mogę swobodnie sobie przejść następnym razem, pewnie nie będę czuł zmęczenia. No nic bardziej mylnego. Ja na przykład któregoś roku doświadczyłem, już byłem na tyle rozruszany, po górach chodziłem całe życie, ale też to był taki moment, w którym bardziej intensywnie biegałem i mi się wydawało, że po prostu no, pójdę tam z marszu, będę, mówiąc kolokwialnie, kozakiem po prostu wśród. A w którymś momencie Pan Bóg po prostu pogroził paluszkiem i pokazał, nie podskakuj, tak? Bo nie wszystko od ciebie zależy. I są takie momenty, że mimo jakiegoś dobrego przygotowania fizycznego, dobrego przygotowania sprzętowego, jeśli się nie zachowa po prostu chociaż odrobiny przyzwoitości w kontekście pokory, no to można się naprawdę czasem bardzo mocno zdziwić w dość nieoczekiwany sposób, tak jak mnie to spotkało. Przychodzą w pewnym momencie skurcze i po prostu człowiek w zasadzie sobie uświadamia, że no, niewiele ode mnie zależy. Tak? Więc to są też takie fajne momenty, właśnie szczególnie te, kiedy się upada, że sobie człowiek myśli, kurczę, no potrzebne mi to też jest. Nie?
Męska wyprawa i szkoła pokory jednocześnie dla niektórych.
Zdecydowanie.
Obowiązkowe punkty dnia takiej wyprawy?
Znaczy, powiem tak, przez pierwsze 8 lat wyjazd z Bieszczady był w formule ekstremalnej drogi krzyżowej.
Aha.
Czyli w zasadzie i rozważania, i ilość kilometrów jak gdyby była podstosowana pod te założenia, które...
Czyli rozumiem, że mamy granicę 40 kilometrów
tak,
około.
Tak,
i idziemy non-stop.
Najczęściej tak, najczęściej tak. Ona była przekraczana, tak?
Mhm.
Natomiast w którymś momencie zrodził się pomysł, pojawił się od jednego z kapłanów, którzy od kilku lat z nami chodzą, księdza Adama Gnypa, który zaczął się zastanawiać, czemu my w październiku
zadał pytanie.
Idziemy na ekstremalną drogę krzyżową, skoro mamy październik i miesiąc różańcowy. Więc oczywiście nas to trochę uwierało, taki pomysł, bo tutaj też taka trochę, myślę, że pycha gdzieś w nas się rodziła. Tak, siła przyzwyczajenia, ale raz, że no, przychodzi ktoś
nie
z zewnątrz,
gość, to jeszcze ktoś się rządzi.
Ktoś z zewnątrz i nam próbuje coś narzucić. Więc to w tym trochę duchu gdzieś były takie, pewnie potrzebowaliśmy gdzieś około roku czy dwóch, żeby to się przetrawiło i w tym roku po raz pierwszy rzeczywiście otworzyliśmy się na to, że jednak warto zmienić formułę i pójść z różańcem w ręku. W związku z tym to, co przez 8 lat funkcjonowało jako ekstremalna droga krzyżowa, realizowana nietypowo, bo w październiku, przekształciło się w grom. Górski różaniec odważnych mężczyzn, to taka wersja, że tak powiem, soft, tak? A taka bardziej nasza, to górski różaniec ogarniętych mężczyzn.
Ogarniętych Bożym Duchem.
Cała reszta, oprócz tego, że zmieniły się akcent i rozważania się zmienił, to w zasadzie cała reszta została ta sama. 2 dni, jeden dzień taki rzeczywiście wspólnotowy z różańcem, z rozważaniem kolejnych tajemnic, a drugi dzień, bo tam, przypomnę, jedziemy na 4 dni, ale 2 dni są takie spędzone stricto w górach na wędrówce. Natomiast w którymś momencie ukuła się taka formuła, żeby ten drugi dzień, no nie dość, żeby był troszeczkę luźniejszy, bo organizm domagał się też trochę
regeneracji.
Tak, regeneracji. to pojawiły się pomysły, żeby czasem go spędzać albo w mniejszych grupach, albo po prostu nawet samotnie, więc zdarza się, że ktoś idzie samotnie tego drugiego dnia, ktoś idzie w mniejszej lub większej grupie, ktoś idzie po prostu zwyczajnie zmęczyć się biegnąc gdzieś w górach, więc niby luźniejsza formuła, ale też jak gdyby dopasowana trochę bardziej do uczestników.
No jestem ciekaw, czy po naszej audycji przybędzie chętnych do zmierzenia się duchowo, też fizycznie ze swoimi słabościami. No następny wypad w góry dopiero w przyszłym roku, tak?
Tak, w przyszłym roku.
Ale jakieś plany wojsko ma na najbliższy czas?
Czy tak, na późną majówkę, czyli to jest chyba trzeci weekend maja, mamy w tej chwili zaplanowane rekolekcje rodzinne.
Małżeńskie, ale małżeńskie, z takim akcentem, tak, że zabieramy dzieci ze sobą, tak?
Małżeńskie, tak, tak, z całymi rodzinami.
Więc do tematu będziemy wracać jeszcze.
Zbieramy chętnych. Aha. No i jeszcze wakacyjne w sierpniu wyjazd, takie w czas rekolekcje.
Jeśli chodzi o najbliższe plany, to już za tydzień.
A tak.
Małżeństwa, z tym, że już w tym momencie same. Jesienny weekend formacyjny dla małżeństw wspólnoty. Jedziemy do Ratowa, gdzie...
Ksiądz Bogdan, gospodarz.
Ksiądz Bogdan, gospodarz, a słowo, konferencję będzie głosił dla nas ksiądz Leszek. W zasadzie od kilku lat ukształtowała się taka formuła, że wiosną jedziemy razem z dziećmi, całe małżeństwa, rodziny jadą na rekolekcje te wiosenne. Jesienią jeździmy bez dzieci, najczęściej do Ratowa. Co drugi rok w wakacje jeździmy na czas rekolekcje. A oprócz tego kobiety starają się organizować dla siebie wyjazdy. W tym roku były to rekolekcje pod tytułem Księżniczka i Wieża, które prowadził ksiądz Bogdan Pawłowski dla naszych żon, a my z kolei już właśnie ukształtowana formuła w tym momencie Gromu w Bieszczadach.
Aha. W tym momencie nachodzi mi myśl, żeby może namówić szanowne małżonki na przyjście do studia i powiedzenie, co było na tych rekolekcjach Księżniczka i Wieża, jak one się odnajdują w wojsku Gedeona. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że było interesujące dla naszych słuchaczy. Jeśli ktoś jest zainteresowany ideą Wojska Gedeona, no to wystarczy wpisać w internet Wojsko Gedeona. Jest to nasz wynalazek, nasz decyzjalny, nie amerykański, nie z importu, i informacje czy na Facebooku, czy na stronie internetowej Wojska Gedeona można znaleźć, nawiązać kontakt także z naszymi rozmówcami. Dzięki serdeczne za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to świadectwo wiary wzbuduje naszych słuchaczy. Temu służy ta audycja Święto w Codzienności. Przypomnę, moimi i waszymi gośćmi byli dzisiaj Krzysztof Rychlik i Mariusz Gawroński, reprezentanci męskiej gałęzi Wojska Gedeona. Dzięki serdeczne.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrego wieczoru życzę. Szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czarnecki.
Ma po obrzasku wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ranny, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijały łzy. Byłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łup przywołał kończy psy. Wilk wolny, wilk kaleka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszapią dziś.
Na pewnie samym wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa ten, którego karmię. Uciekałem bez siły, wilki za plecami były. Miałem tylko nadzieję i otwarte drzwi. Upadłem na kolana i walczyłem do rana. Nie wiedziałem, że jestem sobie taki zły. Latami dokarmiałem tego, którego nie chciałem. On głęboko za to opiłem swoje kły. Twoja modlitwa złapała go w siła. Teraz jestem wolny, tak jak ty. A we mnie samym wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa.
wygrywa ten, którego karmi.